22 marca z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Andrea i Żyle w studiu technicznym oraz Anna Bernhardt przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Apelem o pokój zakończył swą pierwszą afrykańską pielgrzymkę Benedykt XVI, który jutro wraca do Watykanu na niedzielnej mszy w stolicy Angolii. W obecności miliona osób papież modlił się za dwie ofiary śmiertelne i rannych podczas sobotniego zamieszania przed spotkaniem z młodzieżą. Kilkuset mnichów buddyjskich zatrzymano po wczorajszych zamieszkach w północno-zachodnich Chinach. Być może Amerykanie wycofają się z projektu instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce, a na pewno nie poprą kandydatury Radosława Sikorskiego na stanowisko szefa NATO. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Piotrem Rosochowiczem, przegląd tygodników Piotra Błońskiego. Anna Rzeczycka w programie Polska we Francji odpowie na pytanie, co można znaleźć na polskim stoisku na targach turystycznych w Paryżu. Marek Brzeziński w notatniku paryskim kontynuuje spacer po Montmartre śladami malarza Utrillo, a w dalszej części audycji powtórka magazynu Agnieszki Kumor w bok od autostrady. Na zakończenie program muzyczny Katarzyny Zawickiej poświęcony jednemu z najciekawszych francuskich piosenkarzy Alanowi Bashung, który zmarł tydzień temu. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Papież Benedykt XVI wystosował gorący apel o pokój na kontynencie afrykańskim i zwrócił się do mężczyzn i kobiet na całym świecie, by spojrzeli w stronę tego wielkiego kontynentu, budzącego tak wielkie nadzieje, a nadal spragnionego w sprawiedliwości, pokoju i pełnego rozwoju. Słowa te Ojciec Święty powiedział podczas mszy na błoniach Chimangola w stolicy Angolii, a w uroczystości wzięło udział blisko milion wiernych. W tak wielu krajach Afryki trwają nadal wojny, które są okrutną konsekwencją trybalizmu i rywalizacji etnicznej, podkreślił papież, apelując o prawdziwe pojednanie będące owocem dialogu, przemiany serc i nowego sposobu myślenia. W swym wystąpieniu Ojciec Święty wrócił też do tragicznych wydarzeń z poprzedniego dnia, kiedy w wyniku zamieszania przed papieskim spotkaniem z młodzieżą w Luandzie zginęły dwie młode kobiety, a kilka 10 osób zostało rannych. Chciałbym włączyć w tę Eucharystię szczególną intencję za dwoje młodych, którzy stracili życie przed stadionem Conqueiros, powiedział Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania w stolicy Angolii. Solidaryzuję się z ich rodzinami i przyjaciółmi oraz wyrażam głęboki ból, gdyż wiem, że pragnęli oni spotkać się ze mną. Modlę się także o zarannych, o jak najszybsze odzyskanie zdrowia, powiedział Benedykt XVI. Po południu rannych odwiedził w szpitalu w Luandzie watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. W programie ostatniego dnia pierwszej afrykańskiej pielgrzymki Benedykta XVI po przedpołudniowej mszy znalazły się też odwiedziny w ośrodku i spotkanie z przedstawicielami ruchów katolickich działających na rzecz obrony i krzewienia praw kobiet. W poniedziałek rano papież wraca do Watykanu. Podczas pięciodniowej pielgrzymki w Afryce Ojciec Święty poruszał najistotniejsze dla tego kontynentu problemy. Mówił o pokoju, głodzie, biedzie, światowym kryzysie, jego konsekwencjach dla najuboższych, a także o dziesiątkującej ludność czarnego lądu chorobie AIDS. Ten ostatni temat przyćmił niestety inne aspekty papieskiego przesłania. Słowa Ojca Świętego, przytaczane w skrócie, że dystrybucja prezerwatyw nie rozwiąże tego problemu, a może go pogłębić, tylko wywołały prawdziwą burzę w mediach światowych. Sprzeciw postanowili wyrazić w niedzielę w Paryżu pod katedrą Notre Dame członkowie partii ekologicznej i komuniści.
Krótko po sumie w paryskiej katedrze Notre Dame de Paris kilkudziesięciu działaczy walczących we Francji z AIDS, organizacji ACT UP, ułożyło się na ziemi, na placu przed katedrą w proteście wobec słów papieża dotyczących prezerwatyw. Wychodzący z katedry po mszy wierni zatrzymywali się zdziwieni. Na placu pojawili się też działacze skrajnej prawicy z napisami na plakatach typu wara od naszego papieża. Zwolennicy stosowania prezerwatyw rozdawali je na placu wiernym. Przeciwnicy za to obrzucali tych zwolenników jajkami. Wskutek przepychanek jedna osoba została ranna, a trzy zatrzymane przez paryską policję. Cały incydent trwał pół godziny. Polemika rozpoczęła się, jak przypomina agencja France Presse, od krótkiej konferencji prasowej Benedykta XVI na pokładzie samolotu wiozącego go na czarny ląd. Powiedział on wtedy pytającym go o to dziennikarzom, że rozdawanie prezerwatyw nie jest wcale sposobem na walkę z chorobą AIDS. Wręcz przeciwnie, jego zdaniem powoduje jej rozprzestrzenianie się. We francuskich mediach trwa w obecny weekend wielka akcja pod hasłem "Zbieramy fundusze na walkę z chorobą AIDS". Wszyscy prowadzący audycje w telewizji noszą w klapach, na swetrach czy przy sukienkach czerwoną wstążeczkę, a w rogu ekranu widoczny jest numer 110, numer telefonu, pod którym można składać dary.
Kilkuset mnichów tybetańskich zostało zatrzymanych w miejscowości Radgaya w północno-zachodnich Chinach, poinformowała oficjalna agencja prasowa w Pekinie, dodając, że dzień wcześniej mnisi wspomagani przez miejscową ludność zaatakowali policjantów. Gniew i akcję odwetową wywołały jakoby pogłoski o aresztowaniu mężczyzny domagającego się niepodległości dla Tybetu, precyzuje agencja Nowe Chiny, powołując się na lokalne władze. Po rozpędzeniu sobotnich zamieszek w niedzielę rano policja zatrzymała mnichów podejrzanych o udział w tych wydarzeniach. Przypomnijmy, że Tybet obchodził niedawno 50. rocznicę krwawo stłumionego powstania antychińskiego, które doprowadziło do ucieczki z kraju Dalaj Lamy, a także pierwszą rocznicę ubiegłorocznych protestów. Trudno informacje o ostatnich wydarzeniach sprawdzić w niezależnych źródłach, gdyż nie są one dopuszczane do głosu przez komunistyczny reżim, który również zachodnich dziennikarzy nie wpuszcza na niespokojne tereny. Polski minister spraw zagranicznych jest rozgoryczony, czytamy w depesze AFP z Brukseli, a powodem jest wypowiedź liczącej się w Stanach Zjednoczonych demokratki z Kalifornii. Ellen Tauscher, która, jak się mówi w kołach dobrze poinformowanych, może zająć wysokie stanowisko w administracji Obamy i nadzorować zbrojenia, przyznała, że amerykańska tarcza antyrakietowa nie jest jeszcze gotowa i że należy przemyśleć ten projekt. Mam nadzieję, że nie będziemy żałować, iż zaufaliśmy Stanom Zjednoczonym. Polska podjęła polityczne ryzyko, ulegając naciskom poprzedniej administracji, stwierdził Radosław Sikorski. Polska, podobnie jak i Czechy, pomimo zdecydowanego sprzeciwu Rosji, zgodziła się na instalację na swym terytorium systemu amerykańskiego. Barack Obama po objęciu stanowiska prezydenta USA dał do zrozumienia, że musi przemyśleć tę sprawę i obiecał ogłosić decyzję w najbliższym czasie. Radosław Sikorski ma jeszcze inny powód do rozgoryczenia. Stany Zjednoczone, według przecieków do prasy niemieckiej i brytyjskiej, poparły kandydaturę duńskiego premiera na zwalniające się wkrótce stanowisko sekretarza generalnego NATO. O fotel ten ubiegał się oficjalnie, zaprzeczając, polski minister spraw zagranicznych, ale jak szczerze przyznał wysokie rangą urzędnik Paktu Północnoatlantyckiego, mianowanie Polaka na to stanowisko nie idzie w parze ze zbliżeniem z Rosją, o czym marzy nowa administracja w Waszyngtonie. Czyżby na Słowacji szykowała się kolejna polityczna niespodzianka? Wczorajszą pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał wprawdzie urzędujący prezydent Iwan Gaszparowicz, ale do pełni szczęścia zabrakło mu nieco ponad 3% i będzie musiał za 2 tygodnie znów stanąć w wyborcze szranki, by zmierzyć się z nieoczekiwanie dobrą kandydatką opozycyjnej Hadecji Iwetą Radiczową. Kto z nich ma większe szanse? Na to pytanie szukał odpowiedzi nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
47% dla popieranego przez rządzącą koalicję urzędującego prezydenta, tylko 9 punktów mniej dla jego konkurentki, wspieranej przez większą część opozycji. Wynik profesor socjologii Iwety Radiczowej, byłej minister pracy i spraw socjalnych w poprzednim prawicowym gabinecie, jest nieoczekiwanie dobry. Lepszy niż dzisiejsze preferencje popierających ją partii politycznych, zwraca uwagę Peter Horvat, politolog z Uniwersytetu w Trnawie. Odwrotnie jest zaś w wypadku prezydenta Iwana Gaszparowicza, którego wczorajszy rezultat jest słabszy od sondażu kluczowych rezultatów koalicji rządowej, za którą opowiadają się niemal 2/3 ankietowanych. W drugiej turze może więc zdarzyć się wszystko, zgadzają się eksperci. Nudne to nie będzie, zapewnia socjolog Paweł Haulik z bratysławskiej agencji konsultingowej MWK. Zdaniem Laszlo Lesza z Uniwersytetu w Nitrze pojedynek między Gaszparowiczem a Radyczową będzie na pewno ostry, a to może przyciągnąć do urn więcej wyborców. Konfrontacji spodziewa się również Olga Jarfaszowa z Instytutu Spraw Publicznych w Bratysławie. Przede wszystkim Radyczowa musi być twarda i reagować na ataki, radzi profesor Mirosław Kusy, filozof i politolog, który po upadku komunizmu był najwyższym przedstawicielem prezydenta Wacława Havla na Słowacji. Przed pierwszą turą Iweta Radyczowa unikała negatywnej kampanii i starała się ograniczać do prezentowania swojej oferty dla wyborców. Teraz, zdaniem Kusego, to już może nie wystarczyć. Ale pani profesor nie zamierza zmieniać taktyki, która najwyraźniej przyniosła jej sukces w pierwszej turze. Nie chce atakować, zadawać ciosów poniżej pasa, obrażać. Takiej polityki nigdy nie będę robić. Nigdy, powtórzyła dziś Iweta Radyczowa. Słowackich ekspertów zaskoczyła względnie wysoka frekwencja wyborcza. Niemal 44% to wprawdzie nie tak znowuż wiele, ale jednak więcej niż oczekiwano. Pewnie dlatego też różnica między urzędującym prezydentem a jego główną rywalką była mniejsza, ocenia profesor Kusy, który zwraca uwagę, że do wykorzystania jest jeszcze interesująca grupa 2,5 miliona tych wyborców, którzy wczoraj nie głosowali. To więcej niż połowa, zauważyła dziś w telewizji Markiza Iweta Radyczowa, która nie taj, że bardzo chce być pierwszą kobietą na najwyższym stanowisku w państwie. Dlatego chce się skoncentrować właśnie na nich, niezdecydowanych. To poważne wyzwanie, powiedziała. Prezydent Gaszparowicz uważa zaś, że stracił kilka punktów procentowych dzięki nieprzychylnym mu mediom. Wprawdzie najczęściej z wszystkich kandydatów pojawiał się na telewizyjnych ekranach, ale z reguły był przedstawiany, jak twierdzi, w niekorzystnym świetle. Oboje, Iweta Radyczowa i Iwan Gaszparowicz, mają teraz 2 tygodnie, by przekonać do siebie zarówno tych, którzy głosowali na pozostałą piątkę kandydatów, jak i niezdecydowanych, którzy nie głosowali w ogóle. Decyzja, kto przez następnych 5 lat będzie prezydentem Słowacji, zapadnie w sobotę, 4 kwietnia. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
A teraz pora na przegląd tygodników przed mikrofonem Piotr Młoński.
Piękno jest prawem człowieka, zapewnia w Le Point Marc Fumaroli w wywiadzie na temat najnowszej jego książki opublikowanej u Fayarda pod tytułem Paryż, Nowy Jork i z powrotem. W tym samym tygodniku znajdujemy płomienny artykuł Ryszarda Mijeta o tym, jak na ołtarzu racji stanu i koncepcji pokojowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie poświęca się tamtejszych chrześcijan. A także 2 artykuły o pogrążaniu się w kryzysie krajów bałtyckich. Temat kryzysu w Europie Środkowej porusza także Le Nouvel Observateur, publikując reportaż z Węgier i kilka notek o krajach sąsiednich w tonie prymitywnie katastroficznym i sprowadzając problem do paru wyświechtanych formułek. Jeśli kto lubi, to nieco ciekawszy jest w tym tygodniku zestaw informacji i wypowiedzi pod wspólnym tytułem 60 sprytnych sposobów na kryzys. Chodzi o to, jak kupić tanio. Naturalnie wszystkie tygodniki poświęcają wiele miejsca polityce wewnętrznej Francji. L'Express rozpisuje się na temat coraz potężniejszej fali sprzeciwu wobec polityki Sarkoziego i jego osoby. Le Point dokonuje przeglądu rozterek poszczególnych członków rządu. W obu wypadkach jest to także pretekst do rytualnego wystawienia na okładkę fotografii prezydenta w pierwszym wypadku, a Rachidy Dati w drugim. Antysarkozizm rozwijał się w 3 fazach, tłumaczy w L'Express Jérôme Sainte-Marie. Przed wyborami prezydenckimi pod hasłem ratunku prawica powraca, z podkreślaniem policyjnego wizerunku kandydata Sarkoziego, wówczas ministra spraw wewnętrznych, i jego oświadczenia, że trzeba skończyć z duchem maja 1968 roku. Ta fala osłabła po wciągnięciu przez prezydenta już do rządu kilku wybitnych przedstawicieli lewicy. Drugą falę pobudził sposób bycia Sarkoziego na stanowisku prezydenta. Afiszowanie zamiłowania do luksusu i przyjaźnie z lokalnymi miliarderami, a szczególnie romans i małżeństwo z Carlą Bruni. Trzecia, obecna fala, tym się różni od poprzednich, że niechęć budzi nie tyle osoba Sarkoziego, co jego sposób sprawowania władzy. Początkowo podobała się jego energia, aktywizm wobec kryzysu finansowego. Dziś wypomina mu się brak wyników. Tym ostrzej, że on sam zawsze tak silnie podkreśla potrzebę ewaluacji wszystkiego i wszystkich właśnie na podstawie wyników ich działalności. Trzy dalsze artykuły to opis rosnącej kontestacji w czterech środowiskach. W środowisku naukowo-uniwersyteckim, które otwarcie apeluje o obywatelskie nieposłuszeństwo, medycznym, gdzie już 70% negatywnych opinii o polityce prezydenckiej, i prawniczym, rozwścieczonym po reformach wprowadzonych przez Rashida Dati. Wreszcie wśród robotników, którzy na Sarkoziego głosowali, a teraz w kryzysie skłonni są uważać, że dali się nabrać. W Le Nouvel Observateur reportaż Nataszy Tatu pod tytułem Subprimes w gulaszu. To apokaliptyczny obraz kryzysu finansowego na Węgrzech. Osoby prywatne, przedsiębiorstwa, państwo, wszyscy, czytamy, upadają pod ciężarem długów zaciągniętych w dewizach, frankach szwajcarskich, euro czy nawet jenach. Jeśli wierzyć autorce, ta apokalipsa dosięgła całej Europy Wschodniej, gdzie waluty upadają, deficyty publiczne wzlatują, tempo wzrostu leci na pysk. Nastroju dopełniają powierzchowne notki o sytuacji w poszczególnych krajach. Oto przykład. Polska, mimo że Dell zainstalował się w Łodzi, jest bardzo narażona. Jej siła robocza nie jest już taka tania. Polscy hydraulicy, w cudzysłowie, masowo powracają do kraju. Eksport cierpi wobec globalnej recesji. Inwestycje zagraniczne żedną, a złoty upada. Z tej lektury odnosi się wrażenie, że autorka nie tyle opisuje objawy kryzysu, co napawa się nimi kosztem rzetelnej informacji. Maronici, Koptowie, Melchici, Syriaci, Ormianie, Asyryjczycy, Chaldejczycy, Greccy prawosławni, katolicy etiopscy, nie licząc katolików i protestantów. Jak można dzisiaj być chrześcijaninem wschodnim? Zadaje sobie pytanie zdechrystianizowany Zachód, wygodnie rozsiadły na swojej opiece społecznej i przekonany, że świat cały zawiera się w ekonomicznym błogostanie. Mają na co zasługują. Nie trzeba było dzielić się na tyle kościołów, a właściwie obskuranckich sekt o tak egzotycznych nazwach. Czy one zresztą w ogóle istnieją? Przecież wcale ich nie widać w telewizji, co najwyżej raz w roku koło Bożego Narodzenia. O wiernych kościołów wschodnich Zachód nie wie nic, z tej prostej przyczyny, że nic wiedzieć nie chce, pisze w Le Point Richard Millet. Być może są oni już politycznie martwi od czasu wojny domowej w Libanie w latach 1975-89. Poza Syrią, gdzie paradoksalnie reżim alewity Assada ich szanuje, wszędzie są oni zagrożeni, tępieni, prześladowani, wypędzani albo mordowani. W Egipcie, Turcji czy Iraku, skąd pod groźbą czystek i mordów wyemigrowało już 200 tysięcy chrześcijan, czyli połowa. Na próżno czekać wyrazów oburzenia w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Ceną za każdy pokój jest istnienie przegranych, a nie mogą nimi być ani muzułmanie, ani Żydzi, ani nawet Kurdowie, którzy odzyskali w Iraku swoje terytorium. Można więc uważać, nie popadając w spiskową teorię dziejów, lecz na podstawie mechanizmu ofiarnego opisywanego w dziełach René Girarda, że kozłem ofiarnym są tamtejsi chrześcijanie. Otóż wyznają oni swoją wiarę tak gorliwie i tak tradycyjnie, że my, moderniści, socjaliści, wolnomularze, feminiści, ekolodzy, agnostycy, laicy, którzy dawno wyrzuciliśmy na śmietnik te przestarzałe gusła, dawno położyliśmy na nich krzyżyk. W rzeczywistości, ciągnie Richard Millet, autor niedawno opublikowanej u Gallimarda książki pod tytułem La Confession Négative, czyli Religia Negatywna, kopiemy sobie w ten sposób własny grób. Los chrześcijan wschodnich jest bowiem dokładną ilustracją tego, co się dzieje, gdy neguje się duchowy wymiar świata. Wśród pół tuzina paryskich intelektualistów, którzy przed kilkunastu laty wypowiedzieli wojnę wykolejeniom sztuki współczesnej, niepośrednie miejsce zajmuje Marc Fumaroli, członek Akademii Francuskiej i autor głośnej książki pod tytułem Państwo kulturalne – Religia nowoczesności, której przekład ukazał się w Polsce w ubiegłym roku w wydawnictwie Universitas. Najnowszym jego dziełem jest książka pod tytułem Paris, New York et Retour, czyli Paryż, Nowy Jork i z powrotem, w której opisuje on historię wojny sztuki nowoczesnej ze sztuką klasyczną i jej opłakane konsekwencje w postaci sztuki współczesnej. Oddaje on przy tym hołd najwybitniejszym dziełom sztuki nowoczesnej. Podziwiam, mówi bowiem, tych artystów, którzy zdołali ożywić malarstwo, rzeźbę czy architekturę w czasach, gdy wszystko zmierzało do uprzemysłowienia i masowości, do tego, co nazywam obrazem efemerycznym. Prowadzili oni i przegrali piękny bój. Choć, pisze dalej, przeczuwali klęskę postmodernizmu, zanim jeszcze pojawił się ten termin. Tak tłumaczy Fumaroli w wywiadzie dla Le Point. Ale czy to nie triumf moderny zrodził postmodernizm, pyta Elisabeth Lévy. Takiego triumfu moderniści wcale nie pragnęli, ani na tę skalę, ani w tej formie, bo popularyzacja sztuki nowoczesnej spowodowała przejście od świata wielkiej sztuki do świata reklamy. Z początku, ciągnie Fumaroli, zastanawiałem się nad relacją obrazów, które widać na ulicy czy na ekranach, z tymi, które pokazuje się w muzeach. Dlaczego jesteśmy zalewani taką ilością obrazów jednorazowych, migawek, które stanowią obrazy dla kontemplacji i malarstwa, a równocześnie obrazy z muzeów trwają od stuleci i nadal tak samo fascynują? Sformułowanie tego pytania pozwala na przełamanie pokusy mieszania sztuki nowoczesnej, która jest sztuką heroiczną, koridą, walką Dawida z Goliatem uprzemysłowienia obrazów, ze sztuką współczesną, która nie walczy z niczym. Czy Europa zatraciła się przez amerykanizację? Pyta dziennikarka. Ameryka urodziła się nowoczesna, a następnie nabrała własnego rytmu, pozostając wierna swym ideałom absolutnej wiary w postęp naukowy, techniczny i przemysłowy jako szczególny dar służący zbawieniu świata. Natomiast Europa poprzez wewnętrzne skłócenie zniweczyła to, co miała najcenniejszego i do dziś nie bardzo potrafi to odzyskać. Demokracja liberalna, mówi dalej Marc Fumaroli, to nie tylko konkurencja i rynek. Opiera się ona także na pewnych założeniach etycznych oraz estetycznych. Piękne miasto, w którym przyjemnie mieszkać, w którym mieszkańcy czują się u siebie, to także jeden z warunków demokracji liberalnej. Piękno nie jest przywilejem warstw arystokratycznych, ale potrzebą i prawem, które posiada każdy. Ignorowanie tego prawa prowadzi do militaryzacji egzystencji niegodnej demokracji liberalnej. Wielka sztuka jest uniwersalna. RFI.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Ośrodek Informacji Turystycznej w Paryżu tradycyjnie już uczestniczy w paryskich targach turystycznych MAP, Le Monde à Paris. Na polskim stoisku prezentowane są w tym roku Gdańsk, Małopolska z Krakowem i Tarnowem, region łódzki z miastem Łódź, Śląsk oraz Podlasie. O szczegóły pytamy dyrektora Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu i Brukseli, panią Dominikę Schulz.
Targi turystyczne MAP, Le Monde à Paris, to jest nowa nazwa, która obowiązuje od 2 lat, to największe targi turystyczne we Francji, międzynarodowe targi turystyczne, także prezentujące destynacje europejskie, ale i dalekie destynacje, całą Azję, Afrykę, które się odbywają od ponad 20 lat. Jest to tak naprawdę najważniejsze wydarzenie turystyczne dla klienta indywidualnego, czyli dla ludzi odwiedzających, którzy przychodzą po to, żeby zdecydować, gdzie chcą spędzić wakacje.
Polska uczestniczy w tych targach już od kilku lat, o ile wiem.
Tak, Polski Ośrodek Informacji Turystycznej uczestniczy w tych targach co roku. Tak naprawdę od początku swojego istnienia, czyli od 12 lat. Zawsze mamy większe lub mniejsze stoisko, ale zazwyczaj jest to stoisko wielkości od 100 do 40 metrów kwadratowych.
I co pokazujecie na waszym stoisku?
Chcemy pokazać przede wszystkim różnorodność Polski. Polska w ogóle potrzebuje ciągle jeszcze promocji. Niezależnie od tego, że jest dużo ofert, że jest dużo wyjazdów oferowanych przez biura podróży francuskie, tak czy inaczej trzeba ją prezentować. I zapraszamy regiony, tak żeby pokazać różnorodność, że mamy i morze, i góry, i mamy Podlasie, i całą tą charakterystykę wschodu, prawda, z różnorodnością kulturową. Polska organizacja turystyczna z założenia współpracuje z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Jest to system zresztą robiony na bazie systemu Maison de la France, także dobrze się sprawdza tutaj tym bardziej. Także naszymi głównymi partnerami są regionalne organizacje turystyczne i największe miasta, z nimi współpracujące. W tym roku mamy Łódź, właśnie jako miasto, mamy Małopolskę z Krakowem, mamy Pomorze z Gdańskiem, jest też Podlasie. Po raz pierwszy, to jest taka nasza gwiazdeczka w tym roku. Przyjechali, już wiem, że są zadowoleni i mamy Śląsk.
Na czym polega właśnie prezentacja atrakcji turystycznych tych regionów?
Przyjeżdżają ludzie, którzy się na tych regionach znają, także znają i ofertę turystyczną, albo staramy się, żeby jak najlepiej ją znali. To też Polska ewoluuje, jeśli chodzi o pakiety turystyczne, czyli całe zorganizowane wyjazdy, ale znają też atrakcje turystyczne, znają miejsca noclegowe, znają różne zakamarki przyrodnicze dla tych, którzy się interesują przyrodą, dla innych kulturą. Po prostu dokładnie wiedzą, co jest ciekawego w danym regionie i w danym dużym mieście, tak? Jeśli w przypadku Krakowa. Zazwyczaj takie stoisko na przykład Małopolskiej Organizacji Turystycznej prezentującej też Kraków, ma przedstawiciela miasta, który dokładnie zna ofertę miasta, i przedstawiciela regionalnej organizacji turystycznej, który zna region.
I oni odpowiadają na pytania klientów, poza tym prawdopodobnie przywieźli ze sobą sporo dokumentów na temat regionów.
Dokładnie. Targi trwają przez 4 dni, od 10 do 19. Dzisiaj jest akurat dzień jeszcze wieczorny, do 22. I zawsze przy każdym stoisku, każdy z regionów ma swoją ladę. Zawsze jest tam jedna obecna osoba, mówiąca w języku francuskim. I bardzo dużo materiałów. Trzeba powiedzieć, że regiony polskie są coraz lepsze, coraz bardziej się specjalizujemy, coraz bardziej ta oferta jest dopracowana, także są materiały po francusku. Najróżniejsze broszury, i to dotyczące turystyki aktywnej, dotyczące turystyki kulturowej. Także jest po prostu zestaw broszur, map, planów i osoba, która może wprowadzić Francuza w tajniki danego regionu. Tutaj przychodzą wszyscy dziennikarze francuscy. Właśnie przed chwilą mieliśmy takie spotkanie, kiedy wybraliśmy najlepszy artykuł turystyczny napisany we Francji w zeszłym roku. Przychodzą tour operatorzy i przychodzi bardzo duża liczba klientów indywidualnych. Także wiadomo, że pomimo, że w dzisiejszych czasach internet zaczyna przeważać, coraz więcej ofert jest kupowanych, ludzie znajdują wycieczki w internecie. Natomiast jednak targi są tym jedynym miejscem, gdzie można się spotkać i ciągle ten kontakt na szczęście międzyludzki jest ważny. A w przypadku Polski ja uważam, że jest to naprawdę decydujące. Polska, co by nie mówić, ciągle jest jeszcze krajem, który się trochę kojarzy z egzotyką niektórymi, trochę z niebezpieczeństwem. Oni muszą przyjść i zobaczyć ludzi stamtąd. Nie nas, którzy tu mieszkamy, tylko zobaczyć ludzi z danego regionu. Jak porozmawiają, jak spojrzą w oczy i widzą, że jest to miła rozmowa, że opowie im się o tym, co mają ochotę zobaczyć, to topnieją te lody, ludzie wyjeżdżają wtedy i po prostu się nie boją. Także jest to bardzo ważne.
Mówiła pani, że to jest głównie przeznaczone dla turystów indywidualnych, ale czy to znaczy, że biura podróży na przykład się do państwa nie zgłaszają?
To są targi przede wszystkim dla klientów indywidualnych, czyli właśnie dla ludzi, którzy przychodzą, żeby zastanowić się, zobaczyć, gdzie mogą pojechać. Są też organizowane na każdym rynku i we Francji oczywiście też targi branżowe, gdzie wystawcami są tylko biura podróży, tour operatorzy, agenci i tak naprawdę odwiedzającymi też tour operatorzy, agenci, biura podróży, czyli chodzi o nawiązanie kontaktów, współpracy i wtedy przyjeżdżają polskie biura podróży, kontaktują się tutaj z francuskimi i ewentualnie nawiązują współpracę. Tutaj oczywiście ci tour operatorzy jako odwiedzający przychodzą i część z nich też się wystawia, ale nie jest to główny profil. My natomiast na swoim stoisku, oprócz tego, że prezentujemy regiony i ofertę turystyczną, to pokazujemy też ofertę tour operatorów tutejszych, którzy robią wyjazdy do Polski, bo nie każdy ma ochotę zwiedzać indywidualnie, prawda, pojechać samochodem albo polecieć samolotem i samolotem, więc są ludzie, którzy wykupują wycieczki zorganizowane. Także oczywiście na naszej ladzie, gdzie są nie tylko ogólne informacje o Polsce, ale też właśnie oferty tour operatorów, czyli gotowy produkt, gotowe wycieczki, które można wykupić, żeby zobaczyć Polskę.
Paryskim ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej przez 12 lat kierował Bartłomiej Walas. W 2008 roku otrzymał on nominację na stanowisko wiceprezesa całej Polskiej Organizacji Turystycznej. Do Paryża powrócił w tym roku z pewną nostalgią i jednocześnie zaniepokojeniem związanym z kryzysem.
Taka konstatacja po tym pierwszym dniu jest, że widać kryzys powierzchni, nie tylko polskiego stoiska, bo ono mniej więcej zawsze co roku 40-50 metrów, ale innych, dużych krajów, które zawsze miały kilkusetmetrowe stoiska, jak Włochy czy Hiszpania, więc targi są na pewno mniejsze powierzchniowo w tym roku. Myślę, że są skromniejsze co do oprawy. Na pewno to już widać, że jest niewielka ilość francuskich tour operatorów. Pytanie teraz jest, jak dopiszą odwiedzający, bo w ostatnich latach zawsze się to wahało w okolicach 100 tysięcy osób i jeśli taki wynik będzie osiągnięty, to znaczy, że będą bardzo udane. To jest zresztą chyba taka historia, która dla nas, jako dla Polski, dla przyjazdów jest zagadką, bo mamy słabszy złoty, więc dla turystyki przyjazdowej to lepiej. Tylko pytanie, czy przyjadą? I to wcale nie jest takie ewidentne, bo tendencja, którą się widzi w Europie, to jest, że raczej ludzie poszczególne narodowości będą zostawać u siebie w domu, w kraju na urlop. No jako Polska akurat mamy strategię taką wieloletnią i mimo, że środki budżetowe zostały obcięte, jak i we wszystkich ministerstwach, to mamy szansę dwóch programów promocyjnych ze środków unijnych. Jeden do poświęcony promocji tzw. ściany wschodniej, pięciu województw, czyli podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. I drugi, większy, który dotyczy promocji na wielu rynkach, ale także transferu wiedzy, rozwoju informacji elektronicznej, który jest wieloletni program i już podjęliśmy pewne decyzje, żeby te środki skumulować. To znaczy nie będziemy chcieli wydawać na drobne rzeczy, bo to może mieć mniejszy efekt, więc wolimy wiedzieć więcej na duże przedsięwzięcia i medialne, i spektakularne. No i to są środki, które chcieliśmy w większości wydać do 2012 roku. Francja akurat jest dobrze usytuowana w tej strategii, bo jest uważana za taki rynek bardzo rozwojowy pod względem wydatków Francuzów. Mamy rok Chopina, oczywiście chcemy to wykorzystać jako taką kotwicę medialną. I może nie powinienem zdradzać, bo to jest projekt początkowy, ale mówiąc poprzednio o dużych przedsięwzięciach, to chcę podać przykład, że polska organizacja nie będzie, że tak powiem, się bawić drobnymi wydarzeniami związanymi z rokiem chopinowskim, bo to nawet nie nasze zadanie, tylko Ministerstwa Kultury czy Spraw Zagranicznych, ale mamy już wynajęty jacht, olbrzymi żaglowiec, który się nazywa Fryderyk Chopin, który będzie pływał po Europie. My we Francji, wydaje mi się, od Rouen, bo tam jest zawsze co roku zlot żaglowców, więc to zależy, jakie są możliwości techniczne wejścia w każdym z krajów do dwóch, trzech portów. W Londynie chcemy nawet wpłynąć na Tamizę i wyobrażam sobie, że powiedzmy trzy dni czy tydzień w danej miejscowości ten żaglowiec będzie naprawdę imponujący, będzie przebywał i wokół niego zbudujemy jakieś wydarzenia promocyjne. Taki jest plan, bo podróże czy studyjne, czy dziennikarskie to jest taka, że tak powiem, rzecz w cudzysłowie mówiąc banalna i rutynowa, a to wydarzenie z naszej strony będzie jakby tym naszym wpisaniem się w rok chopinowski.
Jakie rynki są szczególnie interesujące właśnie dla polskiej organizacji turystycznej?
Myśmy te rynki, patrzyli na te rynki nie z punktu widzenia naszego widzimisię, co byśmy chcieli, tylko naprawdę z takich wskaźników ekonomicznych. I oczywiście niemiecki to nie ulega dla nas żadnej wątpliwości, że jest podstawowym i później w takiej grupie czołowej rynków bardzo atrakcyjnych ekonomicznie i perspektywicznych jest mniej więcej na jednym poziomie rynek brytyjski, rynek francuski, holenderski. To są te trzy, które są jakby w drugiej tej fali. I później jest rynek belgijski, rynek rosyjski, ukraiński. O dziwo nieco słabszą pozycję dla nas ma rynek włoski, mimo że jest dużo turystów z Włoch, ale on ekonomicznie nie jest do nas słaby. Nakłada się na to wiele innych czynników. Sieć połączeń lotniczych, jesteśmy mocno zaniepokojeni sytuacją lotu, czy niepewną sytuacją. I w jakim kierunku nie tylko pójdzie przedsiębiorstwo, ale w jakim kierunku będą się i czy będą się rozwijały połączenia lotnicze. No i wszyscy zastanawiają się, czy ten kryzys się skończy w 2009 roku. Chyba nie.
Dziękuję bardzo serdecznie i życzę powodzenia i przetrwania tego kryzysu, który oby się jak najszybciej skończył.
Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
O polskiej obecności na paryskich targach turystycznych map opowiadali Dominika Szulc i Bartłomiej Walas.
la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Zgodnie z zapowiedzią sprzed ponad tygodnia, dzisiaj drugi etap spaceru po Montmartre śladami Maurice'a Utrillo, jego matki Suzanny Valadon. A pretekstem ku temu jest wielka wystawa prac matki i syna w paryskiej Pinakotece. Urodzony w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, roku 1883, Maurice, któremu nazwisko dał kataloński artysta i intelektualista Miguel Utrillo i Molins, jedną nogą tkwiący nad Cykwaną, drugą w pełnej życia i pomysłów w Barcelonie, przez całe swoje życie związany był z Paryżem, a konkretnie z Montmartrem. Alkoholik od kołyski błąkał się Utrillo po uliczkach i spelunkach Montmartru, obijając się o izby wytrzeźwień i szpitale dla obłąkanych. Znakomity kronikarz paryskich pejzaży, które malował pędzlem pełnym światła i przestrzeni. Talent jego matki, szwaczki i modelki odkrył Renoir i to on skłonił tę uchodzącą w owym czasie za piękność kobietę przybyłą z dalekiej prowincji do sięgnięcia po sztalugi. Matka i syn, dwa talenty, temperamenty, artystyczne wizje zakręte w labirynt legendarnego wzgórza Cyganerii, Montmartru. To w barach i pracowniach rodziła się legenda tego miejsca, a jednym z tych, który najbardziej się przyczynił do jej powstania, był Maurice Utrillo. Najgłośniejszy w sensie przenośnym i dosłownym pijak na wzgórzu, gdzie mimo 23 lat był on doskonale znany w tamtejszych barach, które dzisiaj zastąpiły sklonowane disneyowskie kafejki spod znaku Barbie. Wtedy na Utrillo wołano Litrillo ze względu na jego pociąg do alkoholu. Jednym z magicznych miejsc na wzgórzu był ślepy zaułek Guelmy. Tam pod numerem 5 zamieszkali na początku stulecia, o czym wspomina najdoskonalszy znawca Montmartru i jego cyganerii, autor znakomitej książki Montmartre, Jean-Paul Crespel, Braque, Severini, Utrillo i Dufy. To tam rozgrywał się romans Potępionej Trójki. Romans o takiej temperaturze wrzenia, rozbuchanych emocjach jak szaleństwo Almayera. Nasycony namiętnością fascynującą i złą. Suzanna Valadon, która w 1906 roku przybyła do Paryża z prowincji znanej z drobnych krów, na Montmartre zakochała się w zabójczo przystojnym blondynie o błękitnych oczach, młodszym od jej syna elektryku, dla którego porzuciła męża zapewniającego jej od 10 lat wygodne życie. Uwiodła blondyna elektryka André Utera. Suzanna zabrała ze sobą do kamienicy przy Guelmy pod numerem 5, dzisiaj na próżno szukać nazwy tego zaułku w słowniku paryskich ulic Bernarda Stefana, swoją starą matkę i syna. Awantury między synem a matką, które przeszły do historii Montmartru, najczęściej były wynikiem pijaństwa Maurice'a, ale nie tylko jego skłonności do flaszki wina. Pewnego dnia pojawił się na ulicy zbroczony krwią. Powiedział, że go w domu pobili. Okazało się, że po wypiciu kilku kieliszków przechodził przez szklane drzwi, nie fatygując się ich otwieraniem. Między nimi iskrzyło także za sprawą malarstwa i miłości. Obecność Maurice'a była dla jego matki fizyczną przeszkodą w kochaniu się bez przerwy, bez opamiętania, do utraty tchu i zmysłów ze swoim przystojnym André elektrykiem, czemu była gotowa oddawać się bez wytchnienia. Co więcej, irytował ją stosunek syna do malarstwa. Suzanna była idealistką, która uważała, że trzeba malować z natury. Maurice'a wkurzały tłumy dzieciaków, zamieszanie i tłum na ulicy. Wolał kopiować rysunki widziane na pocztówkach, a to z kolei matkę doprowadzało do szału. Szalona trójka, matka i kochanek i syn plus babka, która starym, dobrym zwyczajem pewnych regionów, czy to Francji, czy na przykład Portugalii, wlewała dziecku do zupy potężny kielich wina, żeby lepiej spało, a tym samym tarczowała ścieżkę przed jego alkoholizmem. Cała ta rodzinka i kochanek żyli jak na wulkanie. Potem nastąpiły liczne przeprowadzki, ale wszędzie, także na ulicy Courtauld pod numerem 12, nazwanej tak na cześć rzeźbiarza, którego największe dzieło w hołdzie Ludwikowi XVI odpłynęło ze szczękiem gilotyny, dochodziło do karczemnych awantur. Wspomniany Jean-Paul Crespel, powołując się na niejakiego Demetriusa Galanisa, który przybył z Aten, aby do pism z Monachem słać teksty naznaczone paryskim humorem i paryską lekkością, powiada, że często rozdzielał bijące się do upadłego trio, a raz o mało nie przypłacił tego życiem, gdy żelazko rzucone przez Utrilla przeleciało tuż koło jego głowy i wybijając szybę wylądowało na jego stole rysunkowym. Później jeszcze raz doszło do użycia żelazka w celu uszkodzenia czyjegoś ciała. Tym razem to Suzanna cisnęła nim, gdy sąsiad z dołu zdesperowany ciągłymi kłótniami strzelił z rewolweru w sufit. Trzeba mu oddać uczciwie po wcześniejszym ostrzeżeniu, że tak, uczyni. Ani matka, ani syn nie należeli do grupy z Bateau-Lavoir, która umieściła się w pralni kilkadziesiąt metrów dalej, dzisiaj odwiedzanej z nabożnym milczeniem przez turystów z całego świata. Rysunkami Zuzanny zachwycali się Degas i Renoir. Jej światem malarstwa i rysunku był Toulouse-Lautrec. Zuzanna zajmowała się rysunkami i amorami i to z takim zapamiętaniem, że zaniedbała syna, pozwalając mu się włóczyć całymi nocami od knajpy do knajpy. Utrillo trafił pod opiekuńcze skrzydła Marie Vizier. Z jednej strony przygarnęła go, ucząc arkanów Ars Amandi, z drugiej była demonem żerującym na jego talencie i uczuciach. Maria, kobieta o obfitych kształtach, kierowała twardą ręką gospodą La Belle Gabrielle, do której uczęszczali Max Jacob i Apollinaire. Bez zmrużenia oka wyrzucała na bruk gości, którzy wypili o jeden kieliszek za dużo. Taki los często spotykał Utrillo, który za możliwość cieszenia się jej wdziękami płacił Marii obrazami. Stała się jego obsesją. Wyprowadził się od matki, wynajął pokoik nad gospodą Marii. Uzależniony od alkoholu coraz głębiej wpadał w sidła tej kobiety, coraz głębiej zanurzał się w obłędzie zazdrości. Maurice wpadł kiedyś na pomysł ozdobienia dopiero co wyremontowanej toalety swoimi pejzażami. Maria wściekła się i zmusiła go, aby je zmył. Pewnie potem pluła sobie w brodę, gdy mówiono jej, że Amerykanie przychodziliby do gospody tylko po to, aby zwiedzić jej klozet, za co mogłaby inkasować po 5 franków od głowy. Utrillo, bywalec knajp i spelunek, związany był także z innym miejscem, będącym jedną z legend paryskiej cyganerii tamtej epoki. To La Pain à Gilles, o którym mowa była w pierwszej części spotkania z Utrillo i Montmartrem. Przez lata ten kabaret, znajdujący się na północnym zboczu wzgórza, obrósł w mech mitu, w którym broiło się od poetów chodzących z głowami w chmurach i absyntem w żyłach, od przymierających głodem malarzy. W latach 1905-1910 ten niepozorny budyneczek, w którym mieścił się dość podły szynk, był jednak miejscem, gdzie spotykała się bohema ze wzgórza, chociaż najpierw ojciec Fredé, wędrowny sprzedawca ryb, który stał się właścicielem speluny, musiał rozprawić się z innego rodzaju bywalcami, z opryszkami. Fredé znał Utrillo od dziecka. Pełen litości dla tego chłopaka, porzuconego przez matkę, oszalałą z miłości do André, otoczył Maurice'a serdeczną opieką. Utrillo, głodny i zziębnięty, dostawał od kucharki kawałek pieczeni. Utrwalony na wielu obrazkach przez Utrilla, La Pain à Gilles stał się dla niego domem, do czasu, gdy alkoholizm sprawił, że Maurice stał się agresywny i zaczepiał gości, domagając się, by postawili mu kolejkę. W 1938 roku zmarła Zuzanna Valadon. Przedostatni akt tragedii rodzinnej z udziałem kochanka rozegrał się w 10 lat później także w La Pain à Gilles. André Uther z takim skutkiem topił handrę w kieliszku, że pijany w sztok wrócił do domu bez płaszcza, który zapomniał w gospodzie. Zapalenie płuc rozwinęło się błyskawicznie, zmarł w kilka dni później. Odszedł przed Utrillo, ale wielki malarz był już wtedy wrakiem człowieka. Zostały po nim dzieła, nostalgiczny portret Montmartre, którego atmosferę dzisiaj na próżno próbują odnaleźć turyści przyciągani na wzgórze magią widma paryskiej cyganerii.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
W Paryżu niecodzienna fontanna, żelazne monstra wypluwają wodę w nieprzewidywalnych kierunkach, a kolorowe kolosy czuwają nad ich frenetycznym pędem. Grubasy są dziełem francuskiej artystki Niki de Saint-Phalle, a machiny wyrzeźbił Jean Tinguely, który z porzuconego żelastwa i złomu wydobywał duszę. Zainaugurowana w roku 1983 fontanna Strawińskiego odwołuje się do jazzu, cyrku i karnawału. Tinguely szukał inspiracji w muzyce autora Święta Wiosny i w rodzimej Bazylei. Właściwie Jean Tinguely urodził się we Fryburgu 22 maja 1925 roku, ale jeszcze w tym samym roku jego rodzice przenieśli się do Bazylei. Ojciec był magazynierem, matka służącą. W Bazylei też młody Tinguely uczęszczał do szkół, praktykował na dekoratora wnętrz i chodził na zajęcia z inżynierii w École des Arts et Métiers. Niechęć do konwencjonalnego toku studiów i zamiłowanie do eksperymentów zrodziły awangardowy geniusz, który w latach 50. podbił Paryż, a potem cały świat. Największą kolekcję rzeźb Jeana Tinguelyego posiada muzeum jego imienia w Bazylei. Stałe zbiory obejmują także dzieła kilkorga innych artystów, przyjaciół i znajomych, jak Yves Klein czy Niki de Saint-Phalle, druga żona Tinguelyego, współautorka wielu jego prac. To nadzwyczajne miejsce. W nowoczesnym budynku z czerwonej cegły, zaprojektowanym przez Mario Botta w formie prostopadłościanu i przyklejonych do niego pionowych walców, umieszczono na trzech poziomach kilkadziesiąt rzeźb z różnych okresów działalności artysty. Zawieszone na ścianach w postaci czarnych fryzów lub wyeksponowane w ogromnych salach, gdzie znalazły znakomite warunki odbioru, pokazują jego artystyczną drogę. Od metamechanicznych tworów produkujących obsesyjne dźwięki przez nasycone ideą śmierci i ulotności rzeczy, poruszane samoistnym mechanizmem wozy platformy z lat 60. i 70., aż po metaharmonię z okresu późnego lat 80. i 90., którego symbolem stał się ponury zespół z żelaza i czaszek zwierząt znalezionych na spalonej farmie, zatytułowany Mengele Taniec Śmierci. W roku 1954 Jean Tinguely miał swą pierwszą wystawę w Paryżu, dokąd przeprowadził się ze swą pierwszą żoną Ewą Epoli. W pracowni w Impasse Ronsin za sąsiada miał Konstantina Brancusiego. Tam też spotkał po raz pierwszy Nicky de Saint-Phalle, gdy wraz ze swym pierwszym mężem, amerykańskim pisarzem Harrym Matthewsem, przyszła zakupić jego rzeźbę Dźwiękowy relief, która dziś jest w posiadaniu Muzeum Sztuki w Zurichu. Zwiedzając Muzeum Tinguelyego, wchodzimy w inny świat. Niesamowite rzeźby zmieniają nasz sposób postrzegania rzeczy. Artysta stwarza życie tam, gdzie ze swą cywilizacją przeszedł człowiek, siejąc śmierć i poniżenie. Kiedy w roku 1990 Tinguely paradował ulicami Moskwy za kierownicą plującego dymem i zgrzytającego monstro mobila, safari moskiewskiej śmierci z 1989 roku, przechodnie nie zwracali nań specjalnej uwagi, a policja po krótkiej naradzie zaoferowała eskortę do domu artysty. Na Kubie z nowym silnikiem dorobionym przez jakąś złotą rączkę automobil Tinguelyego przeżyłby pewnie drugą młodość, dowodząc, że i na śmietniku historii może zakwitnąć życie.
Les copains d'abord. Francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dopiero co odbierał nagrody, aż 3 wiktorie muzyczne za najlepszą płytę roku dla najlepszego wokalisty i za najlepszą trasę koncertową, czyli najlepsze widowisko. Publiczność nagrodziła go 27 lutego owacjami. Dzisiaj śpiewa już w innym świecie i miejmy nadzieję i tam otrzymuje oklaski. Alain Bashung zmarł w sobotę 14 marca na raka płuc. Miał zaledwie 61 lat, byli przy nim jego najbliżsi, a opłakuje go cała Francja. Był, jak się wyraził premier Francji François Fillon, dżentelmenem roka. Przypomnijmy jedną z jego z najsłynniejszych piosenek, Oze Joséphine.
À l'arrière de Berlin, on devine des monarques et leurs figurines. De demi-dieu, livré à eux,
Rose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Na wieść o śmierci Alana Baszunga posypały się kondolencje i wyrazy żalu od zasmuconej publiczności, od innych artystów, od polityków. Prezydent Sarkozy powiedział: pożegnał nas książę, wielki poeta, piosenkarz zaangażowany. Alan Baszung nie poddawał się chorobie do końca, planował następne trasy koncertowe, następne płyty, ale sił brakło. Ostatni raz wystąpił na scenie 14 grudnia w paryskiej sali Élysée Montmartre w ramach spektaklu Niedzielę w Élysée. W ostatnich miesiącach występował zawsze w kapeluszu, kryjąc w ten sposób efekty chemioterapii.
Je me mouille.
Schunk był rekordzistą w liczbie otrzymanych wiktorii nie tylko w tym roku, ale w ogóle w historii tej nagrody. Zdobył ich aż 11. Planował nowy spektakl w hołdzie temu, który był jego duchowym ojcem, Serge'owi Gainsbourgowi. Spektakl muzyki i tańca miał być oparty na płycie zatytułowanej L'homme à la tête de chou, czyli człowiek z kapuścianą głową, jak żartobliwie nazwano Gainsbourga, słynącego ze swej bardzo wyrazistej i mało urodziwej twarzy. Alain Bashung nagrał już piosenki do tej płyty, nie wiadomo jednak, czy spektakl dojdzie do skutku. Pożegnajmy Alaina Bashunga, jedną z wielkich postaci francuskiej piosenki, jednym z utworów z tej ostatniej nagrodzonej płyty Bleu Pétrole.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rangs, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. L'incertitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Je milite au parc du zombie. Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion d'une sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rêves, des douceurs éveillées. Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau, des rougeurs, des nerfs, des chiens. Est-ce que vous en avez déchiffré les affaires, les balises, les noyautés, les médias, les cerises, coupé court à l'appel de la brise et livré les secrets des banquises? Est-ce que vous en avez?
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.